Witamy Państwa w kolejnym reportażu interwencyjnym po stronie prawdy, tym razem z Milicza. Stop spalarni odpadów w Miliczu. To temat dzisiejszego reportażu interwencyjnego. Witają się z Państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.
Szanowni Państwo, jak to możliwe, że w sercu przyrodniczego cudu, jakim są Stawy Milickie oraz Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, w małej przyszpitalnej kotłowni powstała spalarnia o dużej mocy przerobowej? Kto wydał zgodę na modernizację i przebudowę? Czy mieszkańcy wiedzieli o lokalizacji spalarni? Czy były przeprowadzone jakiekolwiek konsultacje społeczne? O tym w dzisiejszym programie interwencyjnym po stronie prawdy zapraszamy. Pan Janusz Łabuda, leśniczy w Nadleśnictwie Milicz i radny Rady Powiatu Milickiego, jest naszym pierwszym rozmówcą. Milicz i okolice Milicza i Dolina Baryczy są znane w Polsce między innymi z hodowli karpia, ale co więcej możemy powiedzieć o tym pięknym terenie?
Milicz jest znany nie tylko tutaj w Europie, w Polsce, ale przede wszystkim w Europie. Milicz jest znany ze względu na ten park krajobrazowy Dolina Baryczy oraz znany jest ze względu na rezerwat przyrody, rezerwat ornitologiczny Stawy Milickie. To jest około 5,5 tysiąca hektarów, które mają w swoich kompleksach około 130 stawów. Stawów, na których żyją różne gatunki ptaków. I właśnie w tym parku krajobrazowym Dolina Baryczy mamy około 5 rezerwatów. Park powołany został w roku 2007, obejmuje około 5 rezerwatów, wiele pomników przyrody i tutaj na terenie tego rezerwatu powołanego jeszcze wcześniej, bo w roku 1973 występuje wiele gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi. Występuje wiele gatunków, które zostały wpisane też do dyrektywy ptasiej. Są zapisane w załącznikach, to jest około 20 gatunków. Dodatkowo jest około 8 gatunków z Czerwonej Księgi, czyli gatunków wymierających. Bogactwo widać przede wszystkim tutaj jesienią. Teraz jest akurat okres lęgowy, ale jesienią przybywa tutaj około 30 tysięcy albo i więcej gęsi w ogromnych populacjach. 1300 gęsi gęgawy to jest bardzo duża populacja, która występuje tu na tym terenie i tutaj się właśnie rozmnaża. Dzięki temu wokół tej budowy, jakby takiej konstrukcji, mamy silne możliwości rozwoju turystyki. Turystyki agroturystyki, turystyki pieszej, turystyki kwalifikowanej w każdym możliwym rozmiarze. No ale warto też wspomnieć o tym, że tutaj na tym terenie powołane zostały obszary Natura 2000. Jeden z obszarów to jest obszar właśnie Ostoi Ptasiej, a drugi obszar dotyczy ochrony siedlisk. Na tym terenie Ostoi Ptasiej mamy około 55 tysięcy hektarów, a w terenie ochrony tej siedliskowej 82 tysiące hektarów. Warto wspomnieć również o tym, że tutaj powstały ścieżki konne, powstały różne obiekty turystyczne, jak na przykład ścieżka rowerowa, śladami dawnej kolejki wąskotorowej. Powstały też szlaki MTB, czyli tych wycieczkowe rowerów górskich. Tutaj mamy około 60 kilometrów tych tras, także warto tutaj odwiedzić nasz teren, nasz Milicz.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jak słyszymy, teren bardzo bogaty, walory przyrodnicze. A dlaczego od tego zaczęliśmy? O tym za chwilę w programie interwencyjnym po stronie prawdy. Zostańcie państwo z nami.
Stop spalarni w Miliczu to temat dzisiejszego naszego spotkania. Rozmawiamy z panem posłem Piotrem Babiarzem. Panie pośle, to do pana, do pańskiego biura zgłaszają się mieszkańcy z tym problemem i pan też podjął interwencję w tej sprawie. I jakie już na tę chwilę podjął pan kroki, no, aby wyjaśnić tą sprawę?
Tak, w połowie grudnia ubiegłego roku grupa inicjatywna mieszkańców Milicza przyszła do mnie z informacją taką, że funkcjonuje spalarnia w Miliczu podejmują kroki, aby w jakiś sposób sprawę nagłośnić, aby sprawę wyjaśnić. Stwierdzili, że nie są w stanie porozumieć się z władzami samorządowymi. Potraktowali moją osobę jako jedyną instancję w Miliczu, aby tą sprawę w jakiś sposób ruszyć. łącznie ze swoimi tutaj współpracownikami podjęliśmy różnego rodzaju inicjatywy, które miały przede wszystkim na celu wyjaśnienie sprawy. Czyli wystosowałem pisma do wszystkich instytucji zajmujących się ochroną przyrody, środowiskiem, czyli RDOŚ, WIOŚ, a także Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki. No i co się okazuje? Tak naprawdę każde pismo to włos się jeży na głowie. Wychodzi na to, że nikt nie odpowiada za to, co tu się tutaj dzieje. A przypomnę, w środku Parku Krajobrazowego powstała regionalna spalarnia odpadów medycznych i weterynaryjnych. Żadna z tych instytucji tak naprawdę nie odpowiedziała, że tak, my wydaliśmy decyzję, my jesteśmy odpowiedzialni za to, co powstało w środku Parku Krajobrazowego. Nikt nie czuje się odpowiedzialny za to, co tutaj jest. I to było bardzo zastanawiające. Próbowałem podjąć rozmowy z władzami samorządowymi. Władze samorządowe tak naprawdę też, mam wrażenie, chowają sprawę pod dywan, próbują ją zamieść. To jest, było bardzo dla mnie zastanawiające. W związku z tym podjęliśmy kroki, aby nagłośnić sprawę medialnie. Stąd też i Państwa tutaj obecność.
Panie pośle, jak należy traktować ten budynek, który stoi za Waszymi plecami? Czy jest to spalarnia przyszpitalna, czy też to już jest coś więcej? Bo słyszymy odpady medyczne, ale i weterynaryjne. Jak to się stało, że przy szpitalnej spalarni powstaje coś, co spala wszystko inne? Czy to już jest część szpitala, czy też nie? Jak to się stało, że to zostało wydzielone w jakiś sposób?
No tutaj oczywiście historię opowiedzą moi koledzy, natomiast mogę powiedzieć jedno. W 2013 roku powiat, za zgodą powiatu, przyszpitalna spalarnia została sprzedana podmiotowi zewnętrznemu, spółce Eko ABC, która rozbudowała moc przerobową tej spalarni, ze spalarni lokalnej do mocy takiej, która może obsługiwać wszystkie odpady medyczne i weterynaryjne z całego Dolnego Śląska. To jest 350 kg na godzinę.
Czyli na tę chwilę wiemy tyle, że starostwo sprzedało, można powiedzieć, tę kotłownię, bo to również ogrzewanie szpitala z tego miejsca idzie, tak?
Swego czasu tak. To była typowa kotłownia, która ogrzewała ten szpital, który mamy tutaj za naszymi plecami. Kotłownia powstała w latach 90. i miała być tylko i wyłącznie ogrzewać tenże szpital i ewentualnie spalać odpady, które zostały wytworzone przez ten szpital i okoliczne jednostki medyczne typu ośrodek zdrowia.
Dziękuję. Wrócimy do rozmowy. Rozmawialiśmy z panem posłem Piotrem Babiarzem. Proszę państwa, no brakuje jeszcze, aby tutaj posadowić uzdrowisko obok tej spalarni. Jak to jest możliwe, że w centrum Parku Krajobrazowego w obszarze Natura 2000 powstaje spalarnia odpadów medycznych i weterynaryjnych? I kto na to wydał zgodę? Będziemy o to wszystko pytać naszych dzisiejszych rozmówców. Zostańcie Państwo z nami, naprawdę warto.
A naszym kolejnym rozmówcą, Szanowni Państwo, jest pan Janisław Kaczmarek, przedstawiciel grupy protestujących mieszkańców. Jak to się stało, że z tej małej spalarni przyszpitalnej powstała tak duża spalarnia o tak dużej mocy przerobowej? Jaka jest historia?
Proszę Państwa, o budowę nowego szpitala mieszkańcy Milicza ze swoimi władzami walczyli od lat 60. ubiegłego wieku. W roku 1981 pojawiła się pierwsza konstruktywna iskierka, która pozwoliła na to, by tą budowę po wielu, wielu latach zmagań i konkurencji z innymi środowiskami rozpocząć. Budowa ta w kosztorysie z listopada 1981 roku miała kosztować na owe czasy 1 831 500 000 złotych. To jest w przeliczeniu na dzisiejsze około 200 milionów złotych. To potężna inwestycja i była inwestowana ze środków centralnych, a więc ze środków Ministerstwa Zdrowia. Kosztowało to rzeczywiście wiele trudów i zabiegów, ale po wsparciu wielu osób i zabiegach wielu, wielu tutaj Miliczan, ten temat został urzeczywistniony i tak jak Państwo w panoramie widzicie, piękny szpital dzisiaj jest dumą naszego miasta. Natomiast tak, jego otoczenie. Jeżeli spojrzymy tu na zaplecze, jest to typowa kotłownia. Tak było w projekcie i w planach. Typowa kotłownia. O żadnej spalarni nie było w owym czasie mowy. tu obok fundamenty, które nie zostały zagospodarowane, ale są właściwie w krajobrazie, miał to być budynek dla pielęgniarek i częściowo dla potrzeb mieszkań dla lekarzy. Nie zostało to zrealizowane. Mamy jeszcze tu na zapleczu także bardzo widoczne ujęcie wody będące w bliskim sąsiedztwie tejże kotłowni. I ten szpital wraz z kotłownią funkcjonuje od lat 90. na przełomie roku 97-98. Chcąc wesprzeć środki finansowe tego szpitala, mieszkańcy dali na to przyzwolenie wspólnie z radnymi, by przy tej kotłowni zainstalować małą, okrętową spalarnię, która by utylizowała odpady li tylko tego szpitala, po to, by zaoszczędzić na tym w kwotę około 750 tysięcy złotych. I od tego czasu ta kotłownia wraz z tą małą okrętową spalarnią obsługiwała potrzeby tego szpitala i tylko tego szpitala. I takie było przyzwolenie także w planach zagospodarowania przestrzennego, które potwierdziła Rada w roku 2003, w którym to planie jest ewidentnie, czytelnie i jednoznacznie określone, że działka, na której posadowiona jest kotłownia i to ujęcie wody jest przeznaczone li tylko na potrzeby służby zdrowia i tylko tego szpitala. Rok 2007 przy wsparciu środków Urzędu Marszałkowskiego ta mała linia została zmodernizowana i dalej służyła potrzebom tego szpitala. Natomiast od roku 2009 nasze władze samorządowe powiatu mielickiego rozpoczęły dialog w temacie próby najpierw wydzierżawienia, później sprzedania tejże kotłowni. Mówimy cały czas kotłowni, bo tutaj nigdy w planach nie było posadowienia jakiejś kotłowni o charakterze większym niż na potrzeby tego szpitala. I tak się stało, tak jak tu już wspomniał mój poprzednik, w roku 2012 ten obiekt został wydzielony z działki szpitalnej, wydzielony, ale dalej przy sprzedaży w akcie notarialnym jest jednoznacznie zaznaczone, że może być tylko ta działka w zbyciu, wykorzystana na potrzeby zdrowotne, dla potrzeb tego szpitala. Podmiot, który to kupił, jest to firma z Eko ABC z Bełchatowa. W rejestrze sądowym w KRS-ie nie ma żadnych ujęć, że jej działalność służy potrzebom służby zdrowia. I od tego czasu pojawiły się tu nowe, że tak powiem, propozycje niekontrolowane już przez środowisko, ani przez, myślę, nasze lokalne władze, które pozwoliły na to, że w sposób nielegalny wyrosła nam tutaj obok kotłowni, a właściwie na bazie kotłowni wyrosła nam regionalna spalarnia, która na dzień dzisiejszy utylizuje nie tylko odpady szpitalne, ale także odpady weterynaryjne i to nie tylko z naszego terenu, ale z terenu całego województwa, a także jak niesie wieść, szczególnie tych, którzy tutaj obserwują tą działalność, są tu także przywożone odpady i z terenu województwa opolskiego, z terenu województwa wielkopolskiego. Te decyzje nie były z nikim konsultowane. One są, że tak powiem, naruszeniem stanowionego przez Radę Lokalną prawa. Tym prawem jest plan zagospodarowania przestrzennego. Każdy przepis, który traktuje posadowienie tego typu inwestycji czy rozbudowę takowej linii, nakłada obowiązek konsultacji środowiskowych społecznych. Tego nikt z tym środowiskiem nie robił. Dlatego tak liczna reprezentacja tu dzisiaj i nie tylko dzisiaj, która buntuje się przeciwko jednoznacznym, apodyktycznym postawieniem tego obiektu, który, nie ukrywajmy, jest zagrożeniem nie tylko dla naszego środowiska, ale dla tego pięknego terenu. Bo przecież Milicz jest posadowiony, jak tutaj wcześniej było wspomniane, na terenach Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, na terenie obszarów Natura 2000 i Milicz jako gmina, jako powiat aspiruje do gminy turystycznej, bogatej w środowisko, co oczywiście z tym obiektem przeczy samo sobie.
Czyli na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jest to po prostu samowola budowlana.
Dodam w sposób jednoznaczny, że Urząd Marszałkowski, który wydał decyzję 29 lipca 2014 roku, podpisaną przez zastępcę dyrektora wydziału, sprzeciwił się lokalizacji tejże inwestycji. Ale ten sam wydział, ten sam urząd, ale już decyzja podpisana przez dyrektora, nie przez zastępcę, z datą 12 listopada, przyzwala na gromadzenie i emisję odpadów. Natomiast z 29 sierpnia inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję, którą uprawomocniła się 14 września, że instalacja rozbudowana tu w tej naszej kotłowni jest instalacją będącą samowolą budowlaną. A zatem widzimy, szanowni państwo, że Urząd Marszałkowski wydał decyzję na obiekt, który jest objęty prawomocną decyzją w charakterze samowoli budowlanej.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Stop spalarni w Miliczu to temat dzisiejszego reportażu interwencyjnego. Po stronie prawdy za chwilę powrócimy do tematu.
Przypomnijmy, jesteśmy w Miliczu. Stop spalarni w Miliczu to temat naszego dzisiejszego reportażu interwencyjnego. Rozmawiamy z panem Leszkiem Żubrem. Panie Leszku, jest pan tak nieformalnym inicjatorem protestu, bo tak część mieszkańców mówi, że to pan jest inicjatorem, pan mówi, że jest kilku tych inicjatorów, ale jest pan w każdym bądź razie od początku tego protestu wokół tej sprawy. Proszę powiedzieć, czego tak naprawdę boicie się w związku z tą spalarnią?
Proszę państwa, wystarczyło mi 10 minut czasu, żeby przeglądnąć internet i znaleźć 6 miejsc w Polsce, w których mieszkańcy walczą ze spalarniami. W większości przypadków odbywa się to na tej zasadzie, że władza jest za spalarniami, a społeczeństwo jest przeciwko. Do wyjątków należą sytuacje, w których to władze stoją po stronie społeczeństwa. Ale czego tak naprawdę się boimy? Największe zagrożenie jest w sytuacji, kiedy została przeprowadzana samowola budowlana pod postacią rozbudowy linii technologicznej, a wojewódzki inspektorat ochrony środowiska przeprowadza kontrolę i stwierdza, że wszystko jest w porządku. Więc jest rzeczą nie do przyjęcia, żeby kontrolować coś, co w rozumieniu prawa nie istnieje. Spalarnia, która powstała jako samowola budowlana, nie istnieje. Ale dalej czego się boimy? Kontaktujemy się z nieformalnym stowarzyszeniem, które nazywa się Stop Spalarni w Bielszczanie przeciwko spalarni. Mam tutaj taką decyzję, którą zatytułowałem sobie ku pokrzepieniu i przestrodze. Pokrzepienie jest takie, że po latach walki zamknięto spalarnię w Bielsku. Przestroga jest taka, jak w uzasadnieniu. Proszę sobie wyobrazić, że spalarnia, która mieszkańcy otrzymywali informacje z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i od wszystkich innych organizacji, że wszystko jest w porządku, że spalarnia funkcjonuje prawidłowo. Spalarnia została skontrolowana przez spółkę Empiro, która zajmuje się badaniem skażenia środowiska, po wcześniejszym poinformowaniu spalarni, że taka inspekcja będzie przeprowadzana. Zacytuję państwu może na początek samą decyzję. Wstrzymuje działalność w zakresie termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych prowadzoną przez firmę EcoTop. Proszę zwrócić uwagę, że to eko pojawia się w większości spalarni. I punkt drugi, nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Dlaczego? Proszę państwa, dioksyny i furany przekroczono 38 razy, czyli ponad 3700%. Każde inne są przekroczone przynajmniej 4-5-krotnie. A teraz zacytuję państwu z tej samej decyzji, co to są dioksyny. Dioksyny to niebezpieczna grupa związków chemicznych, które posiadają zdolność wywoływania różnego rodzaju efektów toksycznych oraz zdolność do długotrwałego kumulowania się w organizmie, prowadzącego do naruszania różnych poważnych mechanizmów funkcjonowania człowieka.
Panie Leszku, ta kontrola była dokonana po wcześniejszym uprzedzeniu tego, kogo się będzie kontrolować. Słyszałem, że przez ten czas spalarnia działała tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Czy to prawda? Bo jeśli tak, no to można powiedzieć, że to, co tutaj zostało wykryte, tyle razy przekroczone, to gdyby to badać w momencie pracy, byłoby przekroczone nie o 3000 razy, tylko może i o 10 tysięcy razy.
Zgadza się, panie dyrektorze. W myśl polskich przepisów firma, która jest kontrolowana, otrzymuje wcześniej informację, że taka kontrola zostanie przeprowadzona, bo inaczej będzie ona nieważna. Musi się przygotować do tego. Według relacji członków tego stowarzyszenia zaobserwowali oni zmniejszenie ilości przetwarzanych odpadów w tej spalarni. Czyli tak jak pan słusznie zauważył, można założyć, że te normy były wielokrotnie więcej przekroczone.
Panie Leszku, jeśli w tej sprawie milczą takie urzędy jak gmina, powiat, wiele innych instytucji jakoś nie podejmuje tutaj działań, wręcz jesteście zwodzeni, bo tak można odnieść takie wrażenie, czy czujecie się bezpieczni tutaj, gdzie mieszkacie? No bo można też zadać takie pytanie, co innego mogą jeszcze wam tutaj serwować, skoro tego typu są nieprawidłowości. Urzędy kontrolują coś, co w świetle prawa nie istnieje, a jeśli tu będzie gdzieś na przykład składowisko odpadów niebezpiecznych, czy jakichkolwiek innych, też nie będziecie pewnie wiedzieć.
Najbardziej zastanawiające jest w tym wszystkim to, że ludzie, którzy są decydentami tutaj, nie rozumieją, że to wszystko, co się dzieje wokół spalarni, dotyczy ich tak samo jak nas, którzy mieszkają tutaj w najbliższej odległości. Ponieważ my tutaj wszyscy żyjemy, a w przyszłości będą tutaj żyły dzieci i wnuki tych ludzi, którzy teraz decydują o tym, co się będzie działo. A co nas może czekać? Tak naprawdę, jeżeli ten obiekt po tej nielegalnej rozbudowie nie został skontrolowany ani przez Straż Pożarną, ani przez Inspekcję Pracy, ani przez Sanepid, to my tak naprawdę nie wiemy, co tam w środku się dzieje.
Panie Leszku, mało tego, no to jak tam ludzie pracują? Przecież tam wszędzie muszą być spełnione przepisy BHP, PPOSZ, różnego rodzaju inne. No to na jakiej podstawie ci ludzie idą tam do pracy?
Wysyłaliśmy zapytanie do Inspekcji Pracy, do Sanepidu, do Straży Pożarnej. Czekamy. Terminy niektórych pism, odpowiedzi na pisma zostały już przekroczone.
Czyli nie odpowiedziano w terminie?
W terminie nie odpowiedziano. Cierpliwie czekamy dalej, co się z tym będzie działo.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Leszkiem Żubrem. Proszę państwa, wrócimy do rozmowy. Sprawa bardzo bulwersująca. Na przykładzie tej miejscowości można wykazać, jak władze publiczne traktują swoich własnych mieszkańców od szczebla gminnego przez powiatowy i w wojewódzkim. Natomiast urzędy centralne, jak w tej sprawie się zachowują, również będziemy o to pytać. Zostańcie państwo z nami.
Szanowni państwo, przechodzimy teraz do rozmowy z mieszkańcami osiedla, które funkcjonuje bardzo blisko tej spalarni. Pani Halina Góra jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani Halino, wy obserwujecie funkcjonowanie tej spalarni na co dzień. Jak to wygląda? Jakie są największe obciążenia, uciążliwości dla państwa?
Tak, pani redaktor. Jestem mieszkanką Milicza. Mieszkam tutaj od urodzenia i tak jak pani zauważyła, niedaleko spalarni. Ostatnio naszła mnie taka refleksja, że niedługo o naszym osiedlu będziemy mówili, że jest to osiedle przy spalarni. I to jest bardzo przykre. Jeśli chodzi o spalarnię samą, tak jak już tutaj wyartykułowano, że my, mieszkańcy Milicza, nic o tym nie wiedzieliśmy. Ja powiem, że tak, powstawał szpital, co nas bardzo cieszyło. Rosły też nasze domy tam na osiedlu. Tam jest, proszę pani, nasz pot i nasza krwawica, bo to nie było tak, jak kiedyś, nie było tak, jak jest dzisiaj. A przyjeżdża ekipa, to nam dom postawi. My, mieszkańcy, żeśmy sami budowali, robili, tworzyli, żeby mieć własne jakieś lokum. Bo nie mogliśmy powiedzieć, kupimy sobie mieszkanie, bo w spółdzielni czekało się na mieszkanie wówczas 30 lat i więcej. W związku z tym decyzja, będziemy budowali swoje domy. My mieszkańcy w tej chwili, jak patrzymy na to wszystko, to ja bym tak po kobiecemu, mnie serce pęka. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałam, dużo pracy żeśmy włożyli w nasze domy. W tej chwili proszę sobie wyobrazić, jak to jest. Przychodzi potencjalny kupiec, prawda? Ogląda teren. Teren, nie powiem, piękny, bo można popatrzeć i podziwiać okolice. Natomiast wystarczy spojrzeć w jednym kierunku i każdemu przychodzi ochota, żeby tutaj zamieszkać. A my jesteśmy na to skazani, bo gdzie my teraz pójdziemy? Sama spalarnia jako taka funkcjonuje przez cały czas. Obserwujemy to. Ja z balkonu swojego codziennie patrzę i serce mi drży, jak to wygląda. Wypoczywamy na ogrodach, dzieci nasze, wnuki, tutaj uczą się jeździć na rowerkach, tam dalej, gdybyście Państwo spojrzeli, jest piękna ścieżka edukacyjna, w której jest napisane, co to się z tą przyrodą dzieje, jak pięknie te listki, które opadają, a dzieciaczki je zbierają, żeby sobie bukieciki porobić, to te listki niestety, ale tymi oparami z tych kominów tutaj są zagrożone. Dziwnym trafem pieski nasze jak biegają, to w jednym kierunku uciekają tutaj. I też się można domyśleć właśnie w którym. Szpital, nigdy nie było mowy o tym, że przy szpitalu będzie spalarnia. Zadziwiające jest to, pani redaktor, że na całym Dolnym Śląsku my nie jesteśmy jedynym powiatem, prawda? A jako w jedynym powiecie, który w sumie jest no, najsłabszym powiatem. W naszym powiecie jest jedno miasto Milicz i też nie jesteśmy bogaci tak w mieszkańców jak pozostałe powiaty Dolnego Śląska. Wszyscy się przed spalarniami wybronili. Natomiast tutaj, na tym małym terenie, na tej pięknej enklawie przyrody zafundowano nam, ja to proszę Państwa mówię zawsze prosto, bakutil na krematorium, bo inaczej się tego nie da nazwać. Gdy uświadomimy sobie, co to są te odpady medyczne i co tutaj jest spalane, prawda? No odpady medyczne to nie tylko waciki, to również amputowane kończyny ludzkie, prawda? To pieski, które musiały na przykład zostać uśpione, pupile dzieci, to zwierzęta hodowlane, które padły, a przede wszystkim to wszelkiego rodzaju strzykawki, plastiki, a gdy pomyślę o utylizacji leków, które są przeterminowane i muszą też gdzieś być, prawda, no zutylizowane po prostu, czyli spalone tutaj, no coś się z tym dzieje. Samo powiedzenie, że ale proszę Państwa, macie filtry zamontowane, prawda, więc nic się nie dzieje, no palimy przecież ogniska, palimy w piecu i wiemy, że to tak do końca nie jest, że nie tylko ten dymek, który ulatuje z komina, ale również pozostałe odpady, które są, szkodzą, a powiedział tutaj mój przedmówca, że jest tutaj niedaleko ujęcie wody. To nas też niepokoi, że może dojść do skażenia. Przecież na co dzień obserwujemy wypadki samochodowe, prawda? Jaką my mamy gwarancję, że przejeżdżające tędy samochody z odpadami medycznymi nie ulegną na przykład jakimś wypadkowi na naszym terenie, że coś tutaj się nie wydarzy? Powiem, dla nas mieszkańców to jest naprawdę niesamowita trauma, bo mieszkaliśmy bardzo spokojnie. Była tutaj, owszem, tylko spalarnia, ale naszego milickiego szpitala, każdy to rozumie, bo przecież musi to gdzieś być utylizowane. Natomiast nigdy nie przypuszczaliśmy, że będziemy jedyną spalarnią na rejon Dolnego Śląska, a znając życie, podmioty gospodarcze są po to, żeby zarabiać pieniądze. Czyli jak się w spalarni zarabia pieniądze, no można sobie odpowiedzieć samemu.
Rozmawiacie między sobą jako mieszkańcy. Jakie nastroje wśród mieszkańców panują i jakie są wasze największe obawy?
No to, co już powiedziałam, największe nasze obawy są wynikające właśnie z zagrożenia. Ostatnio na sesji Rady Powiatu była mowa, że no proszę państwa, wy mieszkacie blisko, a przecież wiatr te zagrożenia niesie daleko. Powiem pani, dla mnie to nie jest żadne pocieszenie, dlatego że każdy mieszkaniec jest jednakowo ważny. Czy te opary, czy te prawda trucizny, które opadną bliżej czy dalej. Milicz jest małym miastem, więc praktycznie wszyscy jesteśmy tutaj zagrożeni tymi truciznami, które nam funduje spalarnia.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Rozmawialiśmy z panią Haliną Górą, mieszkanką osiedla, które funkcjonuje blisko spalarni. Po stronie prawdy za chwilę powrócimy do tematu.
Stop Spalarni w Miliczu. Proszę Państwa, w miejscu, w którym się znajdujemy, obok nas jest szpital, za nami spalarnia, a tu niedaleko osiedle mieszkaniowe i to jest całe źródło tego konfliktu. Panie pośle, czy można ufać władzom regionalnym, ludziom, którzy stoją na pieczy naszego bezpieczeństwa, władzom, które no, w taki sposób postępują, kontrolują coś, co w świetle prawa nie istnieje, zamykają oczy na niebezpieczne odpady i kreują jakąś dziwną rzeczywistość. W wyborach, bo taki mamy system w Polsce, że to w wyborach rozliczamy władzę z tego, co zrobiła lub z tego, czego nie zrobiła. Jak w wyborach ukształtowało się podział i kto odpowiada między innymi również i za tą sytuację, ale i za bezpieczeństwo, za dobrobyt mieszkańców, na przykładzie gminy?
Szanowni Państwo, jeżeli by się temu dobrze tak przyjrzeć i zastanowić, to w tym momencie w gminie, w powiecie czy w województwie dolnośląskim na każdym tutaj szczeblu, jeżeli chodzi o tą sprawę Milicza, współrządzącą jest Platforma Obywatelska i do tego ugrupowania powinniśmy się zwracać. Natomiast proszę Państwa, ja chciałbym zwrócić uwagę na taki pewien aspekt tego. Tak? Możemy powiedzieć, że ten problem Milicza to jest problem taki polski też troszeczkę, ale w mniejszej skali. Tak? Bo możemy mówić o nieprawidłowościach różnego rodzaju, które widać w skali ogólnokrajowej, gdzie to kosztuje miliardy złotych. I mamy też takie problemy lokalne, gdzie na dużo mniejszą skalę, ale co też jest bardzo ważne dla mieszkańców, jakieś problemy są. Jeżeli mówimy o Miliczu, jeżeli mówimy o tej kotłowni, czy też spalarni odpadów weterynaryjnych i medycznych, tutaj pan, panie redaktorze, zwrócił uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem pracowników, ale ja proszę państwa, bym zapytał jeszcze o coś innego. Jaką mamy pewność, że ta instalacja, bo tutaj przecież mamy sygnały o tym, że wyczerpujące odpowiedzi nie są udzielane, że ta instalacja na przykład spełnia wszelkie normy dotyczące emisji tych substancji. W tym momencie pada deszcz, tak? Jeżeli pada deszcz, jest też tak, że przecież no, te pyły, które są emitowane, one się osadzają się na glebie, są też później po prostu w owocach, warzywach, tych produktach spożywanych. A co jeszcze bardziej absurdalne, no, to co było tutaj powiedziane też, tak? Mamy Milicz, mamy Park Krajobrazowy, mamy obszar chroniony Natura 2000 i w samym środku, jedyna w województwie dolnośląskim, jak słyszałem, no, spalarnia odpadów medycznych i weterynaryjnych. Mało tego, proszę Państwa, no, jeżeli popatrzymy tutaj za nami, jest ujęcie, punkt ujęcia wody dla szpitala, tak? A więc mamy z jednej strony szpital, punkt ujęcia wody, mamy osiedle i do tego wszystkiego jeszcze spalarnie, gdzie mieszkańcy nie mają informacji, w jaki sposób ona funkcjonuje, jak działa, jakiego rodzaju jest tutaj emisja gazów, pyłów do powietrza. Moim zdaniem to jest doskonały przykład no, na to, że to, co się dzieje w skali gminy, w mniejszej skali, no, również dzieje się w skali kraju.
Czyli, panie pośle, no, nie można ufać chyba ludziom, którzy no, w taki sposób postępują. Takie też pytanie, bo w sejmiku wojewódzkim już można powiedzieć, że wcześniej wiedziano, że tutaj powstanie tego typu instalacja. Najpierw sprzedano tę instalację, wydzielono ze szpitala, sprzedano, ale ona miała być tylko na właśnie takie te odpady medyczne, mniejszy mieć ten przerób, ale już okazuje się, że w województwie to już wiedzieli, że gdzieś będą potrzebowali większej.
Panie redaktorze, no tutaj szczegóły jeszcze będą dopowiedziane. Ja mogę powiedzieć po owocach i poznam się, a jeżeli chodzi o wyjaśnienie tej całej sprawy, jak nie wiadomo, co chodzi, to chodzi tylko o jedno. Każdy wie o co.
O pieniądze. Rozmawialiśmy z panem posłem Wojciechem Zubowskim. Wracam do rozmowy z panem posłem Piotrem Babiarzem. Panie pośle, pytałem kolegę o ten czynnik partyjny, bo to po tym ludzie, wyborcy wybierają. Każdy ma jakieś swoje sympatie polityczne, ale truci są wszyscy bez względu na to, jaką partię polityczną popierają. Jak to u was ta lokalna władza samorządowa działa i działała? Jakie są przepływy pomiędzy tymi partiami, czy też stanowiskami, jakie ludzie piastują?
No, na śmieciach najlepiej się zarabia, tak? To ktoś mądry powiedział i tak naprawdę tutaj w tej chwili można to potwierdzić w Miliczu. W Miliczu, jak tutaj mój przedmówca powiedział, rządzi Platforma Obywatelska i PSL i od wielu, wielu lat i niepodzielnie dzierżą władzę. Ale od początku, w 2012 roku wydzielono ze szpitala tęże kotłownię, spalarnię lokalną.
Sprzedano kurek znoszącą złote jajka.
I sprzedano tą potencjalną kurę, która ma znosić złote jajka, ale tutaj trzeba powiedzieć, sprzedano lokalną kotłownię za 2,5 miliona złotych, podkreślam, tylko za 2,5 miliona złotych. Z tego co wiem, wartość tej nieruchomości była dużo, dużo wyższa. pytanie, dlaczego za taką kwotę tą stąd sprzedano? Tym bardziej, że sprzedano, no, można powiedzieć, wybrakowany towar, bo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mówił wyraźnie, jest to teren szpitala i usług medycznych przyszpitalnych. Tutaj ktoś powiedział z moich przedmówców, firma ta, która kupiła ten wybrakowany towar, nie ma w KRS-ie wpisanych żadnych usług medycznych, tylko i wyłącznie zagospodarowanie odpadów. Kupiła teren za 2,5 miliona złotych. I można powiedzieć w ten sposób, co zrobiła. W 2012 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego umieścił tęże spalarnię, kotłownię spalarnię, lokalną jeszcze, która miała moc przerobową 50 kg na godzinę, jako spalarnię regionalną, w której też i wyraźnie jest cytowane, że będzie zmodernizowana do mocy 350 kg na godzinę. W 2013 roku, i tutaj jest poboczny wątek, który jest bardzo istotnym elementem tejże całej układanki, firma Eko EBC wystąpiła do starostwa powiatowego o pozwolenie na budowę tzw. wiat, które miały przykryć całą instalację, która miała spalać tenże opady. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Pełnomocnikiem tej firmy była osoba o nazwisku Szydełko. Współprojektantem tychże wiat był człowiek o nazwisku Szydełko. Natomiast wicestarostą powiatu mielickiego był człowiek o nazwisku Szydełko. Proszę mi wierzyć, nie jest to zbieżność przypadkowa nazwisk. Co potwierdziło starostwo powiatowe w 2015 roku, powiatowe oleśnickie, które na wniosek wojewody dolnośląskiego, który uchylił tęże decyzję po 2 latach, pomimo że wcześniej różnego rodzaju osoby interweniowały w tej sprawie, dopiero po 2 latach, w momencie kiedy powziął informację, że Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wydział do Spraw Korupcji prowadzi w tej sprawie dochodzenie, nakazał ponownie wszcząć postępowanie. Starostwo powiatowe w Oleśnicy jasno i wyraźnie powiedziało, zostało złamane 24-25 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Dlaczego starostwo w Oleśnicy?
Dlatego, że jeżeli zachodzi konflikt interesów, a tutaj wyraźnie zachodził konflikt interesów, organ powinien się wyłączyć. To w 2013 roku organ powinien przekazać do rozpatrzenia innemu starostwu. I tutaj w tym momencie po 2 latach starostwo powiatowe w Oleśnicy to jasno i wyraźnie potwierdziło. I teraz wracamy do tego głównego wątku, czyli samej instalacji. W 2013 roku spółka Eko ABC ściągnęła chodzą słuchy, że nie jest to nowa całkowicie instalacja i zamontowała tęże instalację i zwiększyła moc przerobową tejże instalacji do 350 kg na godzinę. Bez pozwolenia jakiegokolwiek. Na co mamy dokumenty, iż Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we wrześniu ubiegłego roku stwierdził, że jest to samowola budowlana, a przede wszystkim nakazał rozbiórkę. I nie ma możliwości, aby tą samowolę zalegalizować, bo jest to niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Powiem więcej. Spółka ta wystąpiła w styczniu 2014 roku do Urzędu Marszałkowskiego o najważniejszy dokument dla takiej działalności, czyli pozwolenie na gromadzenie i przetwarzanie odpadów. Pierwsza decyzja była negatywna. Dlaczego? Dlatego, że spółka nie posiadała podstawowego dokumentu, decyzji środowiskowej. Taką decyzję środowiskową wydaje miejscowa władza samorządowa, czyli burmistrz. Ówczesny burmistrz takiej decyzji nie wydał. Spółka nie była w stanie się wylegitymować. Spółka ta interweniowała w Ministerstwie Środowiska. Ministerstwo Środowiska uchyliło decyzję Urzędu Marszałkowskiego. I proszę sobie wyobrazić, Urząd Marszałkowski wcześniejszą swoją decyzję odwrócił o 180 stopni. wydał decyzję, pomimo tego, pozytywną decyzję, pomimo tego, że decyzja powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego była już prawomocna, czyli była to samowola budowlana, stwierdzona samowola budowlana, brak decyzji środowiskowej, brak jakichkolwiek konsultacji społecznych i Urząd Marszałkowski wydaje decyzję pozytywną dla spółki EKO-BC. To jest po prostu moim zdaniem skandal. I teraz moje pytanie jest takie. Kto na to pozwala? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego władze samorządowe od szczebla gminnego, powiatowego, aż pod Urząd Marszałkowski tak naprawdę akceptują to, że w środku Parku Krajobrazowego, w środku można powiedzieć miasta, obok szpitala, obok ujęcia wody mamy spalarnię i nic z tym nie robią. To jest zastanawiające. My jako osoby, które zainteresowały się tą sprawą, interweniowaliśmy w różnego rodzaju instytucjach. I proszę sobie wyobrazić, mam tutaj dokument, który najbardziej nas zaszokował. To jest świeża sprawa. Wystąpiliśmy do różnego rodzaju instytucji państwowych, bo proszę sobie wyobrazić, jest to samowola budowlana, nikt samowoli budowlanej nie odebrał, w związku z tym, w jaki sposób tam ludzie pracują, czy została to instalacja przez Państwową Straż Pożarną odebrana, co na to sanepid. I mam tutaj dokument, my interweniowaliśmy w różnego rodzaju instytucjach, mam dokument Państwowego Dolnośląskiego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego. Wystąpiliśmy do tejże instytucji, podpisane, komitet protestacyjny, nazwiska, czytelne, adres i proszę sobie wyobrazić, sanepid pisze w ten sposób, że prosimy o podanie nazwiska osoby, która jest przywódcą tego protestu, kto firmuje, a nie kontroluje tejże samowoli budowlanej. W ten sposób funkcjonują państwowe instytucje. Nie wspomnę o tym, że ja jako poseł występowałem także do tych instytucji i o ile pamiętam, Państwowa Straż Pożarna odpowiedziała mi w ten sposób, że przekazuje do Powiatowej Straży Pożarnej. Na miłość boską. Szanowni Państwo, to jest po prostu skandal. Gdzie my żyjemy?
Panie pośle, z tego dokumentu, który pan wynika, że sprawa ociera się już też o władze w takim razie krajowe. W gminie rządzi Platforma, czy też z PSL-em, w powiecie tak samo, również w waszym województwie. No w naszym państwie polskim też Platforma Obywatelska sprawuje władzę i państwowy wojewódzki inspektor pyta się właśnie o nazwiska przywódcy protestu, tak?
To jest zastanawiające, tak? Szanowni Państwo, nas jest tutaj około 50 osób, ale proszę mi wierzyć, wyjdę na miasto, ja jestem miliczaninem z wychowania, mieszkałem tutaj ponad 20 lat, ja tu znam większość osób. Wszyscy mówią, walczycie, dobrze, że walczycie, tylko że ludzie się boją. Boją się władz samorządowych, które zastraszają ludzi, bo jedynym, największym pracodawcą tutaj jest samorząd, samorządowe.
Panie pośle, przepraszam, że wejdę w słowo, ale były niedawno wybory samorządowe. No to czy ludzie wiedzieli i zagłosowali nadal na te same osoby, czy też wtedy jeszcze nie wiedziano o tej sytuacji?
Panie redaktorze, sprawa wyszła już po wyborach samorządowych, bo mieszkańcy przyszli do mnie w połowie grudnia z tą sprawą. Spalarnia funkcjonuje powiedzmy od września, pełną parą września ubiegłego roku, więc ta sprawa dopiero tak naprawdę wypływała. Pewne sprawy wychodziły na wierzch w toku naszej wzajemnej korespondencji z różnego rodzaju instytucjami, ale mogę powiedzieć jedno. O tej sprawie władze samorządowe, które funkcjonują tutaj nieprzerwanie w tym układzie od 2006 roku, o ile się nie mylę, czyli już od dwóch kadencji, trzecią kadencję, wiedziały dobrze, co robią, że sprzedają firmie, która zajmuje się utylizacją odpadów. Że sprzedają produkt, towar, który tak naprawdę nie powinien funkcjonować dla tej firmy. I to jest naprawdę skandaliczne.
Panie pośle, a co stało się z tym starostą, pod którego władzą te decyzje miały pierwsze miejsce? Co się z nim stało, z tym starostą, bo jest nowy?
Tak. Tutaj należy dopowiedzieć, że starosta, który tak naprawdę wyraził zgodę i był inicjatorem, można powiedzieć, sprzedaży tejże spalarni firmie zewnętrznej, w tej chwili jest burmistrzem. I teraz pytanie jest, zadać należy pytanie, jak to się stało, tak? Że był starostą, teraz jest burmistrzem. No, ale to myślę, że pozostawmy już ocenie widzów.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem posłem Piotrem Babiarzem. Proszę państwa, jak widać na przykładzie tego naszego dzisiejszego reportażu interwencyjnego, władze samorządowe mają dbać o bezpieczeństwo, o dobrobyt ludzi. No, jak z tym bezpieczeństwem jest na przykładzie tej tutaj spalarni? Co tam w środku jest? Tylko możemy się tylko na razie domyślać, bo wejść tam się po prostu nie da. Zostańcie państwo z nami, poruszymy kolejne bulwersujące w tej sprawie wątki.
Pani Dorota Folmer, radna powiatu milickiego, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani radna, jakie były i jakie są decyzje powiatu w sprawie tej spalarni?
Pani redaktor, od 2006 roku jestem radną Rady Powiatu Milickiego, a jednocześnie pracownikiem tego pięknego szpitala. W latach 2000-2007 byłam z racji pełnionej funkcji pielęgniarką epidemiologiczną, więc nadzorowałam pracę tej spalarni, ponieważ to, że spalarnia jest potrzebna, to, że są wytwarzane odpady w szpitalu, no to jest nieuniknione. Natomiast w jaki sposób są przechowywane, jak są utylizowane, to jest ważne. Ponieważ pełniłam swoją funkcję tak, jak najlepiej potrafiłam to zrobić, więc kontrolowałam niezapowiedzianie. Także to nie było tak, że zapowiadałam, że wchodzę na spalarnię. Sprawdzałam, jak są przechowywane odpady, w jakiej temperaturze, czy składowane są w chłodni. Po prostu te rzeczy, które zgodnie z procedurą powinny być zrobione, żeby nie było zagrożenia dla pracowników szpitala, dla pracowników spalarni, ale też dla mieszkańców. Ta spalarnia od samego początku przynosiła nam kłopoty, ponieważ tak naprawdę ona nie spalała. Z przerwami, to było naprawdę, okresy spalania to były bardzo krótkie i my te odpady wywoziliśmy do innych zakładów. Ponieważ nawet, jak tu przedmówca powiedział, dotacja, którą otrzymaliśmy w wysokości 1 000 000 zł, to tak naprawdę była do zwrotu, ponieważ ta linia, ta technologia, którą tutaj zamontowana, była absolutnie nie do przyjęcia. Nie można było spalać tych odpadów. I na jednej z komisji, to był bodajże rok 2007, zapytałam, w ogóle pytałam o to, czy jest taka możliwość, żeby nasza spalarnia mogła spalać odpady dla okolicznych szpitali, ponieważ to by się opłacało dla szpitala. A ja przypominam, że w tym czasie szpital był zadłużony na ponad 20 milionów. Także sytuacja publicznej wtedy jeszcze jednostki była bardzo trudna. I wtedy na tej komisji odpowiedziano mi, że absolutnie nie ma takiej możliwości, ponieważ jest to niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a poza tym jest to spalarnia przyszpitalna, czyli tylko przy szpitalu. I kiedy w ubiegłej kadencji byłam przez moment członkiem zarządu, nie miałam właściwie wątpliwości co do tego, że można sprzedać tą spalarnię, bo skoro ona stoi, nie spala, więc jeżeli jest nabywca, no to można sprzedać, ale nigdy nikt nie powiedział, że to będzie regionalna spalarnia odpadów. Dopiero dowiedziałam się tutaj dzięki ludziom, którzy założyli ten komitet, że nie dość, że spalają odpady medyczne, to jeszcze spalają odpady weterynaryjne. Więc to jest dla mnie nie do pomyślenia. Na ostatniej sesji pan poseł Babiarz poinformował również, że na zarządzie województwa podjęto taką uchwałę, że właśnie ta spalarnia będzie spalarnią regionalną. Ja się pytam, jakim prawem za naszymi plecami ktoś zdecydował za nas? Nikt nie pytał mieszkańców, nikt nie pytał radnych. Jestem tym zniesmaczona, bo jestem, mówię, radną i naprawdę o tym nie wiedziałam. Głosując za sprzedażą spalarni, głosowałam za spalarnią przyszpitalną. I dlatego w momencie, kiedy tutaj się zaangażowali ludzie, którzy zobaczyli, że przyjeżdżają tutaj samochody, czyli musi się zwiększać moc przerobowa spalarni, więc w tym momencie pomyślałam, no to jak? nam nie wolno było spalać dla okolicznych szpitali, a tutaj tak zwiększono moc przerobową tej spalarni, to coś jest nieprawdopodobnego. Dlatego ja chcę poznać prawdę, chcę naprawdę dowiedzieć się, czy przedstawiciele władzy, bo ja też nie wierzę w to, że Eko ABC przyszło tutaj i dostało pozwolenia tak o, na ładne oczy. To jest niemożliwe. Kto dał przyzwolenie na to, że pozwolono spalać właśnie w takim tonażu, tyle ton na godzinę i kto dał pozwolenie na to, że ta spalarnia stała się regionalną i jeszcze spala odpady weterynaryjne. Dochodzą do mnie też różne słuchy, ponieważ mówię, z racji tego, że jestem pielęgniarką, więc zwracam uwagę na te wszystkie inne całą tą procedurę spalania, dochodzą do mnie słuchy, że te odpady przez jakiś czas, nie wiem jak teraz, bo nie, no jak tutaj pan redaktor powiedział, nie można tam wejść, składowane były nieodpowiednio, pod plandeką. To jest nie do pomyślenia. Nie można czegoś takiego robić. Przychodziły tutaj mieszkańcy, przychodzą lisy, no wiadomo, to wszystko jest w workach, więc no grozi to też jakimiś takimi następstwami nawet epidemii, bo jeżeli, bo nikt po prostu nie widział worka przy temperaturze 40 stopni z odpadami medycznymi, bo ja coś takiego widziałam, więc mogę powiedzieć, jak to wygląda, więc tego się obawiam. Dlatego mówię, chcę poznać prawdę, czy zostaliśmy na etapie sprzedaży tej spalarni oszukani, czy ja zostałam oszukana, bo nikt nie powiedział, że ta spalarnia będzie spalała odpady dla regionu, czy nawet poza regionu. No i kto dał pozwolenie, kto pozwolił zarządowi województwa na to, że ta spalarnia stała się regionalną. Jest to niedopuszczalne. Tu po prostu nie szanuje się w ogóle mieszkańców i nie liczy się z opinią mieszkańców. O, panie redaktor, jeżeli zwołuje się sesję nadzwyczajną w tak ważnej sprawie, bo to jest sprawa ważna dla mieszkańców i tą sesję się bojkotuje. Radni nie przychodzą na tą sesję. Więc dla kogo oni działają? Dla siebie? Przyszli po co do tego samorządu? Dla siebie? Załatwiać i wchodzić w układy. Ja się tym brzydzę i to mówię tu publicznie. Brzydzę się układami. Nigdy nie wchodziłam w żadne układy i nie mam zamiaru. I uważam, że moją funkcję radnej wypełniam jako służebną. Ja mam służyć mieszkańcom. Nie przyszłam tu dla siebie. Dlatego mówię, chcę poznać prawdę. Kto za tym stoi? Kto dał przyzwolenie? Kto pozwolił zarządowi województwa na to, że my jesteśmy regionalną spalarnią odpadów medycznych? Nie zgadzam się z tym i protestuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słyszymy, nie odbyły się żadne konsultacje społeczne. Nie tylko mieszkańcy zostali oszukani, ale również radni nie mieli pojęcia, co kryje się za tą sprawą. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Proszę Państwa, o głos proszą również osoby, które przyszły na nasz program. Proszę się przedstawić.
Aleksander Janklowski, sąsiad gminy Milicz z gminy Krośnic. Przyjechałem tu już po raz drugi po to, żeby Was wesprzeć po prostu i korzystając z szerokiej możliwości przekazania sytuacji w tutejszej gminie, naszemu polskiemu społeczeństwu. Proszę Państwa, ja troszeczkę inaczej. Ja chcę, żeby do naszego społeczeństwa i w kraju, i właśnie tu w Miliczu dotarła jedna rzecz. Chcę Was po prostu przestraszyć. My sami sobie gotujemy po prostu tragiczny los. To wszystko, co z tego komina wylatuje, to jest produkt ten, który został spalony, ale to jest w pewnym sensie te same pochodne. To jest cała tablica Mendelejewa i to jest cały świat wirusów, który nas otacza. Ale ten świat wirusów po prostu on ze sobą walczy, on ze sobą żyje i my istniejemy w tym świecie również. Ale są pewne granice. I tutaj właśnie w tym centrum, to nie dzisiaj, to za 10, za 2, 3 dekady nastąpi bomba. Co będzie wpierw? Mówię to do Milicza. Zaczną tutaj konsumować te drzewa, te okoliczne, nasze piękne tereny szkodniki. Po szkodnikach przyjdą choroby. Drzewa zaczną ginąć. A później my. Zwróćcie uwagę. Kto dawniej, jeszcze 20-30 lat temu pomyślał, że choroby nowotworowe będą tak się rozprzestrzeniać i będą po prostu, jak to się mówi, niszczyć nasze społeczeństwo. I malutkie dzieci. chore. Dzisiaj był program taki piękny, gdzie województwo podkarpackie po prostu walczyło i mają dla dzieci po prostu chory na nowotwory już oddział. Ale tak reasumując to wszystko, my po prostu musimy się przerazić samej naszej własnej postawy, że stoimy bierni, że nie reagujemy. Podobną sytuację mieliśmy właśnie w Kraśnicach. Też nam chcieli zafundować spalarnię. Powiedzieliśmy nie. To wy wszyscy musicie się zmobilizować. Listy, podpisy, nie. Nie wolno do tego dopuścić. I jak nas będzie taka malutka grupka, nie zrobimy nic. Ale chodzi mi o to, żebyście wy, ludzie z milicja, tu je przerazili. Wy jesteście na pierwszej linii. Z tego komina to jest zasięg co najmniej 7 kilometrów. Te wody będą, to pyły opadają tu, później spływają gdzieś dalej, do rzeczek, do tych stawów, które tak reklamujemy w całej Europie przecież, prawda? Mamy cudownego karpia, no. Ale weź, dajmy go do konsumpcji, prawda? I o co chodzi? Wspomnieliście tutaj o władzy, prawda? Im nie zależy na nas, prawda? Ja tak może sięgnę trochę dalej. W 72 roku pan Rockefeller powiedział, że Polaków to na świecie wystarczy 14 milionów. Czyli pozwólcie im umrzeć tej reszcie, prawda?
Dalsza polityka. Panie Aleksandrze, przejdę do kolegi, bo też widzę tutaj chęć zabrania głosu. Proszę pana, proszę się przedstawić.
Ireneusz Abrantowicz, działacz społeczny, właściciel gospodarstwa ekologicznego. Ze smutkiem dowiedziałem się od organizatorów tego protestu, że niestety na naszym terenie funkcjonuje spalarnia. I dzisiaj, czy ja sprzedając swoje produkty, jestem osobą wiarygodną? Gdy będą moje produkty badane laboratoryjnie, nie mam pewności dzisiaj, czy one przejdą, spełnione będą normy zanieczyszczeń. Z tego, co wynika tutaj, to państwo podali, jakie ilości tutaj dioksyn i różnego rodzaju zanieczyszczeń, no to pewnie to się odłoży na moich produktach. To jest bardzo wielkie zagrożenie. Prawdopodobnie przestanie moje gospodarstwo istnieć.
Dziękuję panu. Jeszcze raz proszę się przedstawić.
Ireneusz Abrantowicz.
Dziękujemy panie Ireneuszu.
Państwo, właściciel agroturystyki, pan Piotr Psiuk, w związku z tym, że w Dolinie Baryczy można korzystać z wielu różnych atrakcji turystycznych, powstaje agroturystyka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Wstrzemdziewica. To jest nasze hasło. I pozdrowienie. Kochani, myśmy tu się zorganizował dość dobrze, bo jest w naszym agroturystyce wiejskiej stowarzyszeniu ponad około 30 osób. No to więc ktoś też wyłożył jakieś pieniążki, żeby przystosować się mieszkania, pokoje, żeby zakupić jakieś, prawda, sprzęty, tym bardziej i którzy są nastawieni na przykład na kajaki, gdzie spływ rzeką Baryczy jest mocno rozwijany się dzisiaj. Jeszcze 5 lat temu było 30 kajaków, dzisiaj jest około 300. I to wszystko świadczy, że mieliśmy nadzieję, że naprawdę coś z tego będzie. Mimo zdrowia, to jeszcze mamy też po kieszeniach.
Dziękuję bardzo. Oddajemy głos panu posłowi.
Panie pośle, tak jak mówił tutaj jeden z przedmówców, no, społeczeństwo choruje. Można powiedzieć, że no, szpital blisko, więc będą klienci, bo już teraz się nie mówi o pacjentach, nie mówi się o służbie zdrowia, tylko to już jest, prawda, klient, a nie pacjent, więc blisko będzie. Panie pośle, jak organizacje ekologiczne tutaj podchodzą do tego tematu? Bo wielokrotnie słyszymy o tym, że dbają o gdzieś o bobry, o inne zwierzątka, natomiast tutaj jak te organizacje ekologiczne postępują, no i lokalne media, czy na nie możecie liczyć?
No to jest właśnie bardzo ciekawe, bo przecież to nie jest tak, że my działamy w ukryciu, że my, że społeczeństwo nie wie o naszych problemach, zresztą ta spalarnia codziennie daje znać o sobie, a organizacje ekologiczne, przecież funkcjonujące tutaj, wiele osób, które mienią się ekologami, jakoś nie słyszałem, żeby próbowały interweniować wśród władz samorządowych czy wyżej. I to jest problem. To jest problem i to jest pytanie, czy to wynika z tego, że ważniejsze są żyjątka różnego rodzaju, a nie ludzie, którzy tutaj funkcjonują. A druga sprawa, no przykro mi mówić, ale media lokalne nie do końca ten temat podejmują poważnie, nie traktują jego poważnie. Uważają, że to jest tylko i wyłącznie konflikt pomiędzy posłem, który jest z Prawa i Sprawiedliwości, a władzami lokalnymi. A tak naprawdę nie jest. Proszę mi wierzyć. Tą sprawę potraktowałem jako sprawę, w którą trzeba się zaangażować jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Musi po prostu każda osoba, która pełni taką funkcję, się zaangażować, bo to należy do nas, do naszych obowiązków, a nie jako rozgrywkę partyjną.
Panie pośle, bardzo krótko jeszcze proszę o odpowiedź na pytanie, jak telewizja lokalna zareagowała i postąpiła z wywiadem, który pan udzielił? Czy podobno zniknął?
No, panie redaktorze, no to wyglądało w ten sposób. Była sesja nadzwyczajna, którą radni opozycyjni próbowali zwołać. Ja przyjechałem na tą sesję, na ich zaproszenie. No i co się okazało? Sfilmowali całe zajście, całe moje wystąpienie, a skończyło się tak, że tego programu nikt nie widział, oprócz tego, że pojawił się na YouTubie i po dwóch dniach zniknął. No tak. A tego to się proszę zapytać już lokalne media, dlaczego tak to funkcjonuje. Być może to są powiązania pomiędzy lokalnymi mediami a władzą.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem posłem Piotrem Babiarzem. Proszę państwa, kończymy nasz reportaż interwencyjny Stop Spalarni w Miliczu. Na przykładzie tego lokalnego społeczeństwa widać, że każdy z nas, gdziekolwiek mieszka, może być narażony na tego typu pseudoinwestycje, pseudomodernizacje, czy też w ogóle na decyzje, które stoją w sprzeczności z interesem mieszkańców. Więc potrzebna jest również czujność z Milicza. Żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.